Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj czas na kolejną rozmowę. Gościmy w księgarni Korekty przy Alei Wyzwolenia, a ze mną jest Paweł Cybulski, młody bloger, początkujący podcaster, którego kariera bardzo szybko się rozkręca. Wczoraj Paweł przeprowadził swoje pierwsze spotkanie autorskie. Witaj Pawle.
Dzień dobry Rafale.
Powiedz, jak było w ten piątek na spotkaniu? Z kim rozmawiałeś?
Było bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Rozmawiałem z Grzegorzem Piotrowskim z Fundacji Mea Kultura, który jest jednym z autorów książki o polskich kompozytorach na emigracji. I o tej książce właśnie rozmawialiśmy, bo teraz była okazja pod tytułem druga edycja książki, drugie wydanie. I w związku z tym zaangażowało się w to trochę więcej podmiotów, trochę więcej osób i było możliwe to spotkanie w Empiku. Przy okazji też rozmawialiśmy trochę o studiach podyplomowych, na których się poznaliśmy i które skończyłem jakiś czas temu, czyli muzyka w mediach. No i tak, pogadaliśmy prawie, łącznie z pytaniami z sali, prawie godzinę, więc było bardzo, bardzo przyjemnie i merytorycznie.
Okej, jesteśmy w księgarni Korekty, więc nie dziwcie się tym odgłosom. Tutaj ludzie chodzą, kupują książki, piją kawę.
Coś tam stuka,
ale...
Może kotlety się robią.
Dobrze, spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o podcastach, bo swój podcast uruchomiłeś stosunkowo niedawno.
Tak, to było jakoś na wiosnę, jeśli dobrze pamiętam. Też może jeszcze sprecyzuję, że już taki młody to nie jestem, bo niewiele nas dzieli, jeśli chodzi o wiek, ale to już taki szczegół jeszcze i do powiedzenia.
Ja się dalej czuję młodo.
Dobrze, to dwaj młodzi się spotkali, niech tak będzie.
Tak, spotkało się dwóch młodych, przystojnych, nie możecie tego zobaczyć, bo to jest podcast mężczyzn, którzy będą rozmawiać o podcastach, o swoich ulubionych podcastach, o tym, dlaczego zdecydowali się na to, żeby uruchomić swoje podcasty. I też chciałbym zapytać cię o to, na kim się wzorowałeś, albo kogo bierzesz za wzór. Ale zacznijmy od tego, że masz bloga. Mhm. Masz bloga, ale w końcu zdecydowałeś się również uruchomić podcast. Dlaczego?
Chyba dlatego, że po tych już właściwie ponad dwóch latach, kiedy robiłem bloga, stwierdziłem, że czegoś mi jeszcze tam brakuje, że chyba fajnie byłoby zrobić coś nowego, coś innego. A podcast mi się wydawał tutaj taką najbardziej naturalną dla mnie formą, naturalnym rozwinięciem tego, co robię. No i tak to poszło. Blog cały czas sobie funkcjonuje. A podcast rozwija się trochę swoją drogą, swoim torem. Nie jest to w tej chwili coś, co liczę, że mi szybko wystrzeli. Bardziej cały czas się tego uczę, podpatruję właśnie innych podcasterów, patrzę, jak to można zrobić, co można zrobić, żeby było ciekawie. No i liczę, że to kiedyś tam fajnie wystrzeli, ale póki co bardziej to traktuję jako też taką jeszcze cały czas naukę i patrzę, co mogę z tego mieć dla siebie.
Nie wiem, czy wiesz, mówisz o tym, że wystrzeli, ale niedawno pojawiły się takie badania, które opublikowało Spotify.
Też to widziałem. Oni mówili o tym, że podcasty generalnie, tylko nie pamiętam teraz liczb, ale bodajże w ciągu ostatniego roku chyba mają ponad 100% wzrost odsłuchań.
No, to nawet większy, mają 300%.
No, a 300, no właśnie.
300% w ciągu roku rosną podcasty tylko na Spotify, bo to są tylko badania Spotify. No i to jest dobra prognoza dla nas, podcasterów. I można zobaczyć, że rzeczywiście oprócz tego, że jest więcej słuchaczy, jest też więcej podcastów. Bo w ostatnim czasie sporo blogerów i blogerek, które do tej pory tylko blogowały, zdecydowało się na uruchomienie swojego podcastu. Kogo słuchasz więc?
Chyba w ogóle powinienem zacząć tutaj historycznie, bo nie słucham tylko podcastów książkowych. W ogóle pierwsze moje takie spotkanie z podcastami to był podcast, tylko żebym teraz nie przekręcił nazwy, Stories from Eastern West. To jest podcast robiony przez mojego znajomego dla portalu culture.pl. I tam właśnie pierwszy raz zobaczyłem, jak można fajnie zrobić podcast. To jest podcast udźwiękowiony bardzo dobrze, ze ścieżką dźwiękową, z fajnymi historiami, robiony po angielsku też, bo to jest na rynek zagraniczny w dużej mierze. I wtedy pierwszy raz sobie pomyślałem, że to jest coś, co może w niedługim czasie naprawdę się fajnie rozwinąć. No i tak sobie tego słuchałem. Potem właśnie zaczął się stopniowo robić taki mały boom w tym środowisku literackim na podcast. Pojawiła się Literacka Kawka, której zacząłem słuchać. Potem pojawiłeś się ty. I tak krok po kroku dochodziłem do tego, że to jest coś, co faktycznie może być i przydatne, i ciekawe też dla mnie. Oczywiście jest też Michał Nogaś, którego słucham w Radiu Książki, w aplikacji Lekton bodajże. No to wiadomo, że to już jest pewnego rodzaju klasyka. W dodatku świetnie zrealizowana. Bardzo ciekawe rozmowy z dobrymi autorami. Od niedawna słucham też Wojtka Szota, bo to jest nowa postać na rynku podcasterskim, a bardzo, bardzo fajnie i ciekawie te rozmowy swoje prowadzi. On chyba skupił się tylko na rozmowach, z tego co widziałem i pamiętam. No i już tak naprawdę od pierwszego odcinka wszedł tak, powiedziałbym, z mocnym przytupem na ten rynek. Więc to jest, w tej chwili to jest tyle, jeśli chodzi o te podcasty. No wiadomo, że tam jeszcze są jakieś, których słucham okazjonalnie, głównie właśnie w Lektonie. A to już nie są książkowe. Jest jeszcze podcast Anny Gacek o muzyce lat 90. Jest podcast Jerzego Sosnowskiego, który opowiada o PRL-u przede wszystkim. I tam on to mówi o książkach, o muzyce, o kulturze, o społeczeństwie. Jest to taki dosyć przekrojowy podcast.
Tak, bo w ogóle podcasty teraz możemy podzielić na takie dwie grupy, z tego co ja widzę. Takie, które moglibyśmy nazwać profesjonalnymi, bo produkowane są przez duże firmy mediowe albo po prostu przez radia, bo jest, tak jak powiedziałeś, Michał Nogaś, który razem z Gazetą Wyborczą robi podcast. Mhm. I ten podcast jest też dostępny w Audiotece. Chyba Audioteka też.
Tak, bo to jest, Lekton jest aplikacją Audioteki też. Nie wiem, jak to jest powiązane dokładnie, ale jakoś tam współdziałają.
Tak, no więc jest Michał Nogaś. Ja na przykład słucham jeszcze Poczytalnych. To jest, to jest de facto audycja w Tok FM, którą później można słuchać jako podcast, z tym, że podcasty Radia Tok FM są płatne.
Tak, płatne są. Teraz jeszcze mi przypomniałeś, że czasem jeszcze zerkam na podcast Tygodnika Powszechnego. Mają czasem ciekawe rozmowy. Trafiłem na ten podcast w momencie, gdy była afera z dotacjami na festiwale. Oni tam zrobili specjalny odcinek o festiwalu Konrada i tam tłumaczyli co, jak i dlaczego i wtedy ten podcast poznałem i na niego trafiłem. No i jest też jeszcze podcast taki kryminalny, bodajże się nazywa Serial. To jest jeden z chyba z najbardziej znanych takich amerykańskich podcastów. Tam są rozwiązywane sprawy kryminalne. W ogóle to jest bardzo fajnie zrobione, bo tego nie ma nigdzie w żadnej aplikacji, z tego co się orientuję, tylko na ich stronie można tylko słuchać. I każdy odcinek jest uzupełniony o dodatkowe materiały. Tam są jakieś niby scenogramy ze śledztwa, tego typu rzeczy, gdzie można się jeszcze bardziej wczuć w klimat i samemu trochę się tą zagadką zacząć zajmować.
To znaczy, to są jakby materiały dołączone w linku pod opisem podcastu, czy...?
Nie, to jest... Podcast jest zrobiony tak, że masz player, a poniżej masz mnóstwo po prostu załączonych materiałów. To nawet nie jest link, po prostu masz portal, jest tak jakby w formie artykułu, masz udostępnione jakieś niby skany, jakieś zapiski, notatki, tego typu rzeczy. I z tego co wiem, to jeszcze tego typu podcast planuje też magazyn Pismo.
O, to tego nie wiedziałem.
Tak, chyba w październiku mają ruszać z takim podcastem, chyba kryminalnym właśnie. Jeśli dobrze powiązałem fakty, ale to nie gwarantuję, że mówię prawdę, to tym podcastem będzie się zajmował Kamil Bałuk.
O, to bo bardzo ciekawe.
Tak, bo Kamil jakiś czas temu pisał, że będzie niedługo ruszał z własnym podcastem i tak dziwnym trafem właśnie niedługo potem też napisał o tym Pismo. Więc myślę, że coś może być na rzeczy. I też Kamil właśnie pisał w kontekście takich rzeczy kryminalnych, więc chyba o to chodzi.
No, to ciekawe. To trzeba będzie zapytać Pismo, co i jak z tym podcastem. No więc tak, wymieniliśmy już podcast Michała Nogasia, wymieniliśmy Poczytalnych. Jeszcze o Poczytalnych powiem, że jest to... O, właśnie dostajemy kawę.
Tak, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy. I jeszcze wracając do Poczytalnych, Poczytalni to jest taka... Rozmowa czytelników o książkach. To nie jest podcast krytyczno-literacki, to nie jest podcast, w którym znajdziecie wywiady z autorami, tak jak u Nogasia, tylko to jest rozmowa o książkach po prostu. A więc mamy Poczytalnych. Powiedziałeś o podcaście Wojtka Szota, wymieniliśmy Literacką Kawkę, która też ma jakąś taką swoją niszę, bo łączy książki dla dzieci z taką literaturą, którą ona czyta.
Tak. I chyba wyróżnia też ją to, że w ogóle nie montuje tych podcastów, tylko leci na żywo i to jest jej chyba duży wyróżnik, mam wrażenie, na tym rynku.
Tak,
chwili.
To też trzeba potrafić. Ktoś jeszcze?
Wiesz co, teraz chyba już mi nikt nie przychodzi do głowy z takich, których z nami słucham. Wiem jeszcze, że podcast ma smak książki, ale żadnego odcinka nie słyszałem, prawdę mówiąc, więc nie jestem w stanie nic o tym powiedzieć.
Tak, Smak Książki to jest podcast robiony w formie rozmowy z kilkoma osobami. Mhm. To też jest bardzo ciekawe, bo to są... autorzy książek, to są pisarze, ale tam jest chyba 4 osoby. W pierwszym odcinku przynajmniej były 4 osoby i to była taka rozmowa z prowadzącym właśnie. Mi się jeszcze przypomniały 2 czy 3 takie podcasty. Przede wszystkim podcast Na Przekład. To jest bardzo ciekawy, nie wiem czy go kiedykolwiek słyszałeś. Bardzo ciekawy podcast tłumaczy i tłumaczek. Mhm. Tam są głównie te nagrania, to są zapisy ze spotkań jakichś, na których pisarze, na których tłumacze rozmawiają o tłumaczeniu książek.
To chyba wiem, chyba nawet gdzieś na jakimś spotkaniu, jak byłem, to oni właśnie nagrywali i mówili, że to będzie potem udostępnione w formie podcastów, faktycznie.
Tak, i to są bardzo ciekawe rozmowy. Może nie wszystkich interesuje jakby punkt widzenia tłumacza, ale powiem wam, że to są na tyle ciekawe i bardzo głębokie rozmowy o tym, jak się pisze książki, jak się tłumaczy książki. To są też rozmowy, które bardzo wyczulają na język, bo na przykład na takich spotkaniach tłumacze potrafią o jednym słowie rozmawiać no 10
tak,
minut.
Tak.
I to jest niezwykle ciekawe, z jaką oni dbałością o szczegóły te książki tłumaczą. To w ogóle uzmysławia czytelnikowi słuchanie takiego podcastu, jaką trudną, nie tyle żmudną, ale również trudną, wymagających podejmowania trudnych decyzji pracą jest praca tłumacza książek. Bardzo, bardzo polecam. I jest jeszcze taki podcast, który się nazywa Piątka z literatury. To jest podcast bardzo też profesjonalnie robiony i on jest super z tego względu, że znajdziesz tam krótkie omówienia książek, nowości najczęściej, albo tego, co prowadzący właśnie przeczytali, ale właśnie ta krótka, szybka forma pozwala ci bardzo szybko też się zapoznać, chociaż pobieżnie, ale jednak zapoznać z książkami, które aktualnie się ukazują. To nie jest tylko prezentacja książki, to jest też taka mała recenzja i to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chcesz szybko właśnie posłuchać czegoś o książkach, a nie masz czasu na przykład na taką rozmowę 30-minutową jak nasza.
No tak.
Powiedz mi, co jest dla ciebie najtrudniejsze tak naprawdę w prowadzeniu podcastu? Ja ci powiem za chwilę, co jest dla mnie,
dobra.
Co dla ciebie.
Dla mnie, może w ogóle powiem, jak to wyglądało od początku, bo ja byłem bardzo przyzwyczajony do przelewania myśli, może nie na papier, ale na klawiaturę i na teksty blogowe. I w momencie, gdy postanowiłem, że ruszam ten podcast, to bardzo ciężko było mi się przestawić na mówienie. I to było dla mnie najtrudniejsze, przynajmniej na początku, bo teraz mam wrażenie, że z każdym odcinkiem idzie to jakoś coraz lepiej, coraz sprawniej i też coraz mniej muszę podmontowywać sobie te moje podcasty. A obecnie to chyba najtrudniejsze jest wciąż znalezienie fajnego pomysłu na to. Bo tak jak mówiłem, to jest cały czas w fazie rozwoju. Cały czas szukam jakiejś drogi, próbuję trochę rozmów, trochę wywiadów, trochę takiego mówienia w pojedynkę. No i tak sprawdzam też, co będzie najfajniejsze, co będzie tutaj najlepiej grało.
I już wiesz mniej więcej, co ludzie bardziej lubią.
Wydaje mi się, że tak, ale może jeszcze o tym nie będę mówił. Jeszcze to chwilę potestuję sobie, ale wydaje mi się, że w tej chwili największy problem i największe wyzwanie to jest jakieś spozycjonowanie tego podcastu i wymyślenie dobrej formuły, żeby to naprawdę było jakoś oryginalne i bardzo wartościowe.
Dla mnie chyba najtrudniejsze jest właśnie to, co też powiedziałeś, czyli wymyślenie pomysłu na podcast, bo właściwie od tego wszystko zależy,
tego,
bo de facto temat sprzedaje ci podcast, ten jeden konkretny odcinek i jeżeli jest słaby, no to podcast się automatycznie słabiej...
Tak, i kolejne odcinki już mają mniejszą szansę na to, że ktoś do nich wróci, jak się zniechęcił jeden na przykład.
Tak, tak, no i ja też nie lubię montowania za bardzo, więc...
Znaczy, ja powiem ci, że polubiłem, bo... Na początku wymagało to ode mnie dużo czasu, żeby też się tego nauczyć, ale jak już się trochę tego nauczyłem i robię to sprawniej, to w sumie jest to bardzo fajna zabawa. Już po tym jak nagram, to jeszcze mogę przy tym podłubać, coś tam podkręcić, coś wyciąć, coś może dokleić, jak jest potrzeba. I to się stało w sumie całkiem fajnym uzupełnieniem tego mojego podcastowania. Zacząłem się w tym całkiem fajnie odnajdywać.
To masz zupełnie na odwrót niż ja, bo ja na początku bardzo lubiłem montowanie i strasznie mnie cieszyło to, że mogę wyciąć jakieś mlasknięcie albo jakieś...
Tak, zająknięcie, tak. No.
Ale teraz już jakoś tak, nie bardzo mnie to cieszy, już się przyzwyczaiłem, a właściwie znudziłem montowaniem.
Może jeszcze wtrącę ci się, może to wynika z tego, że ja jednak chyba... Od dawna się czuję człowiekiem radia. Tak, i zawsze radio było u mnie przed telewizją. Telewizji właściwie nie oglądam prawie wcale, a radia słucham bardzo dużo. I zawsze gdzieś to radio mi się wydawało takim magicznym trochę miejscem bardzo specjalnym. Więc chyba to moje wkręcenie w montaż dźwięku może też się bierze z tego po prostu, że trochę się poczułem, jakbym pracował przy jakichś fajnych audycjach, na przykład w radiu, nie wiem, może stąd to wynika.
Tak, w ogóle bardzo fajne jest to, że można sobie stworzyć właściwie własne radio,
tak, tak,
własną telewizję na YouTubie, własną gazetę w postaci bloga i być takim właścicielem koncernu mediowego o książkach, troszkę takim małym ojcem Rydzykiem, który ma wszystkie formy mediów pod sobą.
Tylko dotacji brak.
Wiesz, jest Patronite. A przy okazji chciałbym Was serdecznie zaprosić na Patronite'a, bo można wspierać blog, vlog i ten podcast za pomocą Patronite'a, a Patronite to jest taka platforma do wspierania twórców, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Nie planowałem tej reklamy, ale tutaj...
A tak, ale ja jeszcze powiem, że bardzo polecam, bo jestem jednym ze wspierających Rafała i dostałem już pierwszy numer jego magazynu Czyta się. To jest bardzo dobra rzecz. Naprawdę, jeśli macie tylko kilka wolnych złotówek, to bardzo Wam polecam wsparcie.
Tak, no bo za wsparcie są nagrody na Patronite i główną nagrodą, jedną z wielu, ale tą główną nagrodą jest właśnie magazyn na czytniki, chociaż jest też w formie PDF-u, więc można czytać na komputerze albo na komórce. To jest magazyn o książkach, ale trochę inny niż wszystkie. Nie będę go tutaj mocno reklamował, bo mamy rozmawiać o podcastach, ale...
Ale twój podcast jest częścią twojego projektu patronite'owego też.
No tak. Więc zapraszam na Patronite, znajdziecie sobie Rafał Hetman o książkach i zapraszam bardzo serdecznie do wspierania. A gdyby nas słuchały osoby, które zastanawiają się nad tym, żeby uruchomić swój podcast, to powiedz, od czego ty zacząłeś, co jest jakby takim minimum, żeby zacząć podcastować?
Żeby zacząć podcastować, przede wszystkim, moim zdaniem, trzeba się przełamać do mówienia, bo to w wielu przypadkach jest ciężkie, zwłaszcza jeśli ktoś przywykł do takiej formy, jak ja przywykłem, że siedzę w domu, czytam książki, piszę o tym, wypuszczam to w świat i potem ewentualnie piszę komentarze, a nie muszę jakoś osobiście jeszcze swoim głosem czy twarzą tego filmować. To było na pewno jakimś wyzwaniem. Kolejną ważną rzeczą na pewno jest to, że jeśli chcesz, żeby twój podcast był jakoś szeroko obecny, to na pewno trzeba mieć na początku już dobry pomysł. Bo ja sobie to robię w tej chwili trochę jeszcze cały czas w formie testów, cały czas się tym bawię. Nie traktuję tego jeszcze bardzo poważnie, więc ten pomysł jeszcze mi się tak do końca nie wyklarował. Ale jeśli ktoś chce, tak jak na przykład właśnie Wojtek Szot, wejść na poważnie z tym od razu, od pierwszego odcinka, no to dobry pomysł to jest podstawa, plus dobra realizacja, czyli trzeba mieć jednak sprzęt, bo na komórce to wychodzi słabo.
A wiesz, że ja pierwszy odcinek, pierwsze kilka nagrałem na komórce?
Domyślam się, bo ja też próbowałem, ale chyba żadnego z nagranych komórką nie opublikowałem, tylko bardziej to były takie wprawki, bo też zanim odważyłem się cokolwiek opublikować, to przez jakiś miesiąc czy dwa trenowałem trochę. I to było właśnie trenowanie na komórce. Ale to jednak brzmiało sporo gorzej niż nawet prostym sprzęcie, ale w miarę profesjonalnym.
Okej, jeżeli już ktoś się przełamie i powiedzmy nagra pierwszy odcinek podcastu, jak ty publikowałeś, gdzie publikowałeś?
Ja sobie założyłem takie... trzy osobne drogi. Na SoundCloudzie przede wszystkim zacząłem publikować za pośrednictwem Anchora, który rozprowadza te podcasty po wielu, wielu dostępnych aplikacjach i platformach do podcastów. I też poszedłem w kierunku YouTube'a, chociaż to może jest rozwiązanie mniej popularne, bo jednak na YouTubie się chyba audio samo trochę gorzej jednak wyświetla niż filmiki, co też widzę po odsłonach, bo nie ma ich tam jakoś specjalnie dużo, ale stwierdziłem, że taka dywersyfikacja może być przydatna też w przyszłości, zwłaszcza, że teraz rozważam odejście od SoundClouda, bo jednak już, co tu dużo mówić, wchodzę w ten etap, gdzie chcą ode mnie pieniędzy. A póki co jeszcze nie wiem, czy jestem gotowy w to inwestować aż tak, więc być może zostanę tylko przy Anchorze i tych platformach, które on oferuje, plus przy YouTubie.
A gdybyś miał porównywać swoje zasięgi blogowe i swoje zasięgi podcastowe, to jak to wygląda?
Powiem Ci, że bardzo, bardzo różnie. Są odcinki, które już nawet teraz całkiem fajnie się słuchają. Już kręcą jakieś tam całkiem sensowne, przynajmniej jak dla mnie, liczby. Ale generalnie to jest tak, że te odcinki jeszcze do bloga startu nie mają. Blog też nie ma jakichś super, super wielu odsłon, bo to jednak nie jest też jeszcze blog tak super popularny. Ale jednak dobry wpis, popularny wpis na blogu przebija jeszcze odcinek podcastowy, myślę, że 2-3-krotnie, jeśli chodzi o odsłony względem odsłuchań. Wydaje mi się, że to też dużo, dużo zależy od tego właśnie, jaki jest temat i i co się danym odcinkiem pokazuje, bo na przykład gdy miałem odcinek o weekendzie księgarni kameralnych, to on, chociaż nie jestem z niego jakoś super zadowolony, bo to był jeden z pierwszych moich odcinków, to on chyba wyskoczył mi w tej chwili najbardziej, jeśli chodzi o słuchania. A drugi w kolejności był odcinek bodajże z Olą Pasek z Parapetu Literackiego, z którą rozmawialiśmy o książkach Pascala Garniera. I to też pewnie wynika właśnie z tego, że jeśli się z kimś rozmawia, czy mówi się o jakichś wydarzeniach, które też mają swoje media, to one, co tu dużo mówić, pomagają w promocji i to jakoś to wtedy idzie sprawniej.
No to z mojej perspektywy wygląda to tak, że najlepiej słuchały się do tej pory odcinki z przeglądem nowości miesięcznych. Mhm. To są w ogóle takie materiały, tak bym powiedział, bo na blogu, jeżeli robię przegląd miesięcznych nowości, to on też się świetnie
tak,
klika.
Tak, to ja też to zauważyłem u mnie, że te posty z premierami miesiąca mają chyba zawsze w miesiącu najwięcej odsłon ze wszystkich artykułów, jakie wrzucam. To jest trochę dziwne z jednej strony, a z drugiej strony fajne.
Czemu dziwne?
Dziwne, bo wkładam w to najmniej pracy. Mówiąc wprost, po prostu przeglądam tylko oferty wydawców, jakoś kompiluję to, co oni proponują i wkładam w to tak naprawdę dużo, dużo, dużo mniej pracy niż w jakikolwiek tekst o jednej książce.
Tak, ale to jest w ogóle paradoks, można powiedzieć, mediów książkowych, że recenzje w jakiejkolwiek formie, czy to podcastowej, czy to filmikowej, czy tekstowej, czytają się najgorzej, mimo że wkładasz w nie najwięcej pracy.
Tak, tak. To jest trochę straszne z jednej strony, ale może tak ma być po prostu, że może jednak o tych premierach czyta więcej osób, bo po prostu więcej osób chce wiedzieć, co się wydaje, a może aż tak dużo osób nie chce wchodzić w szczegóły tych książek. Nie wiem, może to z tego wynika i po prostu może aż tak wiele osób się nie interesuje tymi bebechami książek.
Ale czasami po prostu jest śmiesznie, że wrzucasz zdjęcie swoje z książką albo książki, której czytasz i ono na Facebooku ma,
tak,
nie wiem,
tak.
5 tysięcy zasięgu, a wrzucasz recenzję, nad którą pracowałeś 2 dni i się pociłeś.
Tak,
i
jest 5 lajków.
Jest
jak
5
się
lajków
nie promocji tego.
I zasięg 500,
tak,
prawda?
Tak.
No ale to są już takie paradoksy życia w internecie.
Swego czasu próbowała też właśnie badać Georgina z Literackiej Kawki. Wrzucała kilka takich trochę dziwnych, trochę śmiesznych zdjęć i wrzucała je chyba i na Facebooka, i na Instagrama i też właśnie zauważyła, że mają po prostu dziesiątki komentarzy, zasięgi jej poszybowały w kosmos, a tak naprawdę była dyskusja o niczym.
No tak, ja mam swoją teorię na ten temat. Wydaje mi się, że po pierwsze lepiej sprzedaje, że się tak już wyrażę po marketingowemu, lepiej sprzedaje się twarz, człowiek konkretny,
tak,
a nie rzecz, która jest pokazana na zdjęciu, to po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że odbiorcy, już tak mówiąc ogólnie o czytelnikach, widzach i słuchaczach, też bardzo interesują się tym życiem wokół książek, więc jeżeli my pokazujemy, że jesteśmy gdzieś w księgarni, albo pokazujemy, że akurat czytamy tę książkę i podoba nam się taki cytat, całkowicie wyrwany z kontekstu i niepogłębiony jakąś głęboką refleksją, to w takich przypadkach działa to dlatego tak bardzo mocno, bo ludzie chcą brać udział w tym życiu książkowym, bo zauważ, jakby czytanie książek nie jest bardzo społeczną czynnością, czyta się raczej samemu właśnie i może z tego względu, kiedy ludzie dostają namiastkę jakiegoś takiego współżycia, współdzielenia tej pasji, to tak dobrze działa.
Być może, ale z drugiej strony, czy takim efektem tego, o czym mówisz, nie jest też recenzja, którą na przykład my publikujemy, bo to jest już taki skrajny wyraz tego, że ty się zaangażowałeś w książkę i chcesz o niej opowiedzieć ludziom, z którymi chcesz o niej porozmawiać, a oni się jednak tym nie interesują.
No nie wiem, to musiałby ktoś zbadać.
No tak.
Ja mogę tylko domniemywać, dlaczego tak się dzieje. Rozmawiałem, pytałem wiele razy czytelników swojego bloga, dlaczego te recenzje tak słabo się czytają i na przykład odpowiadali mi, że po pierwsze, nie chcę czytać recenzji, zanim nie przeczytałam książki, żeby się nie zasugerować twoją interpretacją i to jest pierwszy powód. Po drugie, nie czytam tej konkretnej recenzji, bo ta książka kompletnie mnie nie interesuje, to jest drugi powód.
Ale z drugiej strony, jakbyś wrzucił zdjęcie z tą książką, która tej osoby nie interesuje, to pewnie byś jakoś zaangażowała w to. Gdyby to było tylko twoje zdjęcie z książką i krótki tekścik, tak podejrzewam.
No być może, ale to też wynika z tego, że jak działają algorytmy, bo algorytmy bardzo promują lajki, więc jak na początku lajki i komentarze i nieważne, czy mówimy tu o Instagramie, o YouTubie, czy o Facebooku, Jeżeli szybko jakieś zdjęcie dostaje dużo lajków, to ono jest też automatycznie częściej pokazywane twoim odbiorcom i ono się jakby samo napędza, jest efekt kuli śnieżnej. A jeżeli automatycznie przy recenzji jest mniejsze zainteresowanie i mniej lajków, to ta recenzja też się nie wyświetla wszystkim. To jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać o profil Twojego bloga, właściwie Twojej działalności, bo Ty łączysz książki z muzyką. Skąd w ogóle taki pomysł i jak Ci się to udaje?
Wiesz co, pomysł wziął się stąd, że kiedy myślałem w ogóle o założeniu bloga parę lat temu, patrzyłem sobie, czego nie ma na rynku. Było wiele właśnie blogów takich bardzo ogólnych o książkach, które tak naprawdę niczym się dla mnie nie różniły. Był twój, który się wyróżniał tematyką, ale pomyślałem sobie, że tym, co wyróżnia mnie, jest właśnie to, że oprócz tego, że czytam dużo książek, to słucham też bardzo dużo muzyki i często mam tak, że jak czytam książkę, to sobie albo nastawiam płytę, albo nawet radio z jakąś audycją muzyczną i w takiej konfiguracji słucham i czytam. I stwierdziłem, że może to jest jakieś rozwiązanie. Trochę pogooglałem, trochę poszukałem ich i faktycznie wtedy chyba nie było żadnego takiego bloga, który by łączył te dwa podejścia. Więc stwierdziłem, że to będzie coś, co mnie wyróżni. I faktycznie, wiele osób mówi, że pierwszy raz coś takiego widziało albo widzi, choć wiele osób też przyznaje, że dla nich takie podejście jest nie do przyjęcia, bo na przykład nie potrafią jednocześnie słuchać i czytać. Ale co ja też nigdy nie mówię, że tak musi być. Że...
Ja tak mam, bo ja nie potrafię słuchać muzyki.
No właśnie, ale ja też zawsze powtarzam, że nie trzeba jednocześnie tego robić, tylko po prostu na przykład po przeczytaniu książki, albo jak sobie przeczytasz jakiś rozdział, warto włączyć sobie jakąś też muzykę, w jakiś sposób do tego nawiązującą, żeby sobie trochę poszerzyć horyzonty. To nie musi być jednoczesne.
Mój kolega założył kilka lat temu blog, który się nazywa Z winem do kina i on do każdej recenzji filmu dołącza też, proponuje jak gdyby rodzaj jakiegoś wina, bo interesuje się kinem, ale też się bardzo interesuje winami, jeździ po Europie i w jakichś kursach bierze udział. Czy ty też polecasz muzykę do książek?
Tak, polecam muzykę do książek, z tym, że trzeba pamiętać, że to nie są znaczy, może inaczej, że trzeba pamiętać, że te reguły, na podstawie jakich dobieram książki, są bardzo różne. Czasem idę sobie najprościej jak się da, czyli na przykład jeśli w książce jakiś bohater słucha muzyki, to wybieram coś z tego. Jeśli na przykład autor jest jakoś powiązany z jakąś muzyką, to też idę tym tropem. Czasem idę zupełnie od czapy i czasem dosyć kontrowersyjnie chyba nawet, bo pisałem ostatnio na przykład o książce, znaczy już nie ostatnio, parę miesięcy temu, o książce Bębny Nocy, Studium, Milenko Jergowicza. On jest Chorwatem, ale jak wiesz pewnie na Bałkanach to jest wszystko bardzo wymieszane, bardzo płynne. I on też miał jakieś przejścia w związku z tą wojną domową. Do tej pory chyba niezbyt przepada za Serbami. I ja do jego książki zaproponowałem posłuchanie muzyki z serbskiego festiwalu w Guczy. To jest festiwal, gdzie zjeżdżają się trębacze z całego świata i trąbią tam po prostu od rana do nocy. Chciałem to zrobić tak trochę właśnie prowokująco, trochę kontrowersyjnie, bo stwierdziłem, że tak naprawdę to, że autor na przykład nie przepada za Serbami i za ich muzyką, i za ich kulturą, i ogólnie za krajem jako takim, to nie znaczy, że ja nie mogę sobie powiązać jego książki, która jest na wskroś po prostu bałkańska, z festiwalem w innym kraju, który też po prostu jest esencją bałkańskości. I wydawało mi się, że to będzie fajne, będzie jakoś odświeżające, ale spotkałem się z głosami krytycznymi, że gdyby Jergowicz to przeczytał, po prostu by się załamał i zapłakałby rzewnymi łzami. Ale tak, ale czasem idę jak najprościej się da, czasem trochę kombinuję i tak naprawdę nie wiem, które podejście jest lepsze, bo czasem oczywiste rzeczy sprawdzają się dobrze, a czasem są aż zbyt oczywiste, więc wtedy szukam po prostu czegoś innego.
Okej, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Porozmawialiśmy trochę o podcastach, porozmawialiśmy trochę o tym, co poza podcastami robisz w internecie. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że ja ostatnio wróciłem do podcastu Fiszkowa Kartoteka. Jest taki podcast o książkach. Coraz bardziej mi się podoba te ostatnie odcinki, które słucham.
Muszę posłuchać, bo jeszcze do tej pory nie miałem okazji żadnej. No w ogóle mam wrażenie, że jest bardzo dużo rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, a które gdzieś tam sobie w zakamarkach internetu funkcjonują i czekają tylko na odkrycie.
Tak, to książkowa nisza niby jest nieduża, ale żeby ją całkiem ogarnąć i to jeśli chodzi o blogosferę i vlogosferę.
Tak, właśnie, bo ja też jeszcze może nawiążę do Twojego ostatniego pytania o moje łączenie książek z muzyką. Już jakiś czas po założeniu mojego bloga odkryłem, że jest jednak jeden podobny. To jest blog prowadzony przez człowieka, który jest nauczycielem, uczy chyba polskiego w liceum. To się nazywa Literatura Sauté. I on tam też poleca bardzo fajne książki i muzykę dosyć ambitną, myślę, że ambitniejszą ode mnie. On tam dużo idzie w jazz, muzykę improwizowaną, takie formy dosyć trudne.
A ty Sławomira?
Nie, aż tak to nie, aż tak nie. Ja lubię polecać Beatlesów, ale gdybym ich polecał do każdej książki, to byłoby też nudne trochę.
No mi byś mógł, bo dobrze wiesz, że bardzo lubię Beatlesów. No, Paweł dzisiaj w ogóle przyszedł w koszulce z Johnem Lennonem, wprawdzie nie w Lennonkach, ten John Lennon
to
jest,
nie?
To nie są Lennonki.
No są, oczywiście, że są.
No nie, no co ty.
No miał różne rodzaje Lennonek.
Aha, czyli okulary, które nosi John Lennon, no to są po
to
prostu
są takie,
Lennonki.
Takie, których napisał Imagine, jeśli dobrze pamiętam.
Okej, okay, wierzę ci, bo ty się chyba lepiej znasz. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję wam, że wysłuchaliście tej rozmowy do końca. Życzę wam miłego dnia, albo wieczoru, albo nocy, w zależności kiedy to słuchacie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.